ยังไงใครเอ้ยพ่อยนะก็ไม่เยสุเจ้าพระเยซู
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica w audycji młodzieżowej Dari Tajemnica. Wita się z Wami Miłosz Rajczakowski, student Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Jak w każdy czwartek, tak i dziś chcemy zatrzymać się nad tematem powołania, a dziś z nami jest ksiądz proboszcz Tomasz Czabator, proboszcz Oławskiej Parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Pocieszenia. Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie.
Szczęść Boże.
Ksiądz Tomasz ukończył Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu. Przez 2 lata miał także okazję studiować we Francji, w Paryżu. Po powrocie z Paryża przyjął święcenia kapłańskie w 1995 roku.
Tak, miałem taką historię w życiu. Po 2 latach filozofii diecezja wrocławska, szczególnie rektor seminarium, obecny biskup Świdnicki, wyznaczył nas na 2 lata do Francji, abyśmy tam poznali język, studiowali teologię dogmatyczną, do wyboru każdy miał. I tak te 2 lata w Paryżu, w polskim seminarium na Saint-Cri des Irlandais spędziłem dodatkowo.
No i obecnie posługuję właśnie na parafii w Oławie. Tak więc, księże proboszczu, może od początku zaczniemy tej całej historii. Kiedy ta droga powołania rozpoczęła się? Kiedy ksiądz tak naprawdę rozeznał, że to pójście na kapłaństwo, to zostanie kapłanem, jest tą właściwą drogą kreowania życiowego powołania?
No, to był taki bardzo wczesny czas. Nie byłem ani ministrantem, ani lektorem w szkole podstawowej, ale kiedy kończyłem szkołę podstawową, mając lat 15, postanowiłem pójść na pierwszą pielgrzymkę do Częstochowy, z Wrocławia do Częstochowy, i wtedy właśnie zrodził się pomysł, że jeżeli dostanę się do liceum, jeżeli ten czas jakoś tam wytrwam, to Panu Bogu będę to ofiarował i będę się przygotowywał do tego, by być kapłanem. Oczywiście to były jeszcze dawne, dalekie plany, nie byłem blisko kościoła, to dopiero się zaczęło, jak miałem lat 17, dopiero byłem ministrantem, potem lektorem, mając lat 18, ale te środowiska mnie zaakceptowały i dobrze się wśród nich czułem i mogłem wzrastać właśnie do tej myśli, by wybrać drogę kapłaństwa.
W jaki sposób tak naprawdę zweryfikował ksiądz i zarazem zewnętrznie, jak i wewnętrznie, że właśnie to zostanie kapłanem jest tą właściwą drogą? Czy były jakieś takie znaki, nie wiem, w postaci niektórych ludzi, którzy gdzieś tam się pojawili na drodze, którzy pokazali, że to właśnie jest ta droga, którą powinienem podjąć?
No tak, bo życie to jest darem i w ogóle wszystko, cokolwiek Bóg nam daje, to jest darem. I tak naprawdę, oczywiście była taka myśl, że może będę księdzem, bo obserwowałem, jak żyją księża, fascynowałem się ich wiarą, ich modlitwą, a mieliśmy wspaniałych księży wikariuszy w Oleśnicy, ja pochodzę z Oleśnicy, a zatem chciałem także ich naśladować i oczywiście iść ich drogą. Należałem do wspólnoty Krwi Chrystusa, to była taka dosyć mocna wtedy wspólnota, jeździłem co pół roku na rekolekcje takie bardzo zamknięte do Częstochowy. Dlatego też w ten sposób poznawałem, ale przede wszystkim myślę, że to głównie dzięki ludziom i dzięki ich świadectwu i przede wszystkim doświadczeniu i modlitwie mogłem chyba o tym pomyśleć. No i wybrałem właśnie taką drogę.
Normalnie młody człowiek, znaczy zazwyczaj najczęściej młody człowiek interesuje się sportowcami, artystami. Jak to jest, że właśnie taki młody człowiek jak ksiądz Tomasz Czabator zainteresował się i zafascynował się taką modlitwą, dogłębną modlitwą właśnie kapłanów, wierzących kapłanów?
U mnie zaczęło się to od muzyki. Ja nie umiałem grać na gitarze, chciałem grać na gitarze, dopiero nauczyłem się grać, mając lat 18, ale naśladowałem mojego brata. On też uczył się swoim własnym torem i próbowałem śpiewać pieśni religijne, próbowałem czytać modlitwy, czytać psalmy, interpretować psalmy, lubiłem poezję śpiewaną i to wszystko tak się we mnie przeplatało, że potrzebowałem takiej modlitwy głębszej, nie tylko jakiegoś takiego formalnego rozeznania, ale przede wszystkim tego głębszego spojrzenia i odnajdowałem to w pieśniach, odnajdowałem to w doświadczeniu, w świadectwie ludzi, ludzi niepełnosprawnych także, no podziwiałem ich odwagę, że potrafią między ludźmi zdrowymi dorównywać im kroku. Także wiele, wiele takich rzeczy i wielu wspaniałych ludzi, no głównie to chodzi o świadectwo ludzi, doprowadziło mnie do takiej wiary żywej i do decyzji. No i parafia była wtedy żywa. Mieliśmy dwa zespoły, były zespół dziecięcy i młodzieżowy, było mnóstwo młodzieży, chodziliśmy po górach z księżmi, jeździliśmy na rowerach po Polsce, pływaliśmy kajakami, to wszystko to było wielkie bogactwo i myśmy się, młodzi ludzie, takimi rzeczami fascynowali. Teraz młodzi ludzie raczej siedzą w telefonach, w komputerach, nikt nie wychodzi na zewnątrz, a myśmy całe swoje życie, w zasadzie młode, to spędziliśmy w górach, na wycieczkach, na pielgrzymkach pieszych do Częstochowy i na innych wydarzeniach, które uważaliśmy, że, no, że ta nasza działalność taka w ten sposób możemy się realizować.
To może teraz z drugiej strony, po czym poznać, że moje życie jest odpowiedzią na Boże powołanie? Kiedy już jakby ja zauważam, że to jest może ten nurt, ta droga, w którą powinienem pójść, to po czym poznać, że w trakcie jej realizacji to jest faktycznie odpowiedź na Boże powołanie?
No ja myślę, że to jest takie doświadczenie. W tym roku 2020 będę przeżywał 25 lat kapłaństwa i w jakimś sensie już mam jakąś taką retrospektywę tego wszystkiego, co się wydarzyło i mogę powiedzieć, że im trudniej, tym było lepiej. Były różne doświadczenia w kapłaństwie, były różne parafie. Oprócz tego jeszcze miałem przygodę, studiowałem w Rzymie na Gregorianum, robiłem dogmatyczną, robiłem licencjat, także do doktoratu. Nie skończyłem doktoratu, ale bardzo zawdzięczam studiom też bardzo dużo, nie tylko językowo, ale przede wszystkim doświadczeniu, żeby poznać Kościół, poznać papieża Jana Pawła II, to środowisko. I to też bardzo mocno wpłynęło na to moje kapłaństwo wewnątrz. I wtedy odczuwałem, że to, co robię, może być pożyteczne. Może być pożyteczne dla ludzi, dla których pracuję, bo tak głównie to chodzi mi o to, żeby służyć ludziom, że najważniejsza to jest służba, a wcale nie chcę być księdzem, który chce pięknie wyglądać, tylko no chcę być przydatny, chcę być pożytecznym. Jeżeli Pan Bóg tak wybrał i tak chce, żebym był, no to proszę Go zawsze o tę pożyteczność i wolę więcej robić, więcej czynić czegoś dobrego, czy prowokować do dobrego i cieszyć się wspólnym działaniem, niż powiedzmy tylko to wszystko jakoś tak, nie wiem, intelektualnie gdzieś uciekać od pewnych rzeczy, od środowisk, od ludzi. Nie, bardziej przebywać z ludźmi. Miałem takie doświadczenie, że jako ksiądz, wcześniej byłem proboszczem 4 lata w takiej mniejszej parafii, biedniejszej, bardzo biednej. Udało nam się tam zrobić bardzo dużo. Remonty to naprawdę był cud. Ale dlaczego to się udało? Dlatego, że spotkałem wspaniałych ludzi świeckich. I ja uważam, że to jest najważniejsza współpraca dla kapłana, żeby odnaleźć to środowisko i wspólnie razem coś zrobić sensownego. I wtedy można to nazwać kościołem, bo nie jest ksiądz dla samego siebie, dla własnych tylko potrzeb, ale właśnie może się realizować, bo tam 4 kościoły, sam jeden ksiądz, co ja mógłbym zrobić? Kto mógłby zadbać o te wszystkie kościoły, ale bez tych ludzi świeckich, bez tego sztabu? No i to samo teraz przeżywam tutaj w Oławie, prawda? Bez tych ludzi świeckich, którzy ze mną tu współpracują, nie moglibyśmy w zasadzie żadnej wspólnoty prowadzić. I też mam takich przyjaciół, z którymi się spotykam. To też są w zasadzie ludzie świeccy, do których mam zaufanie, bo uważam, że bo widzę w nich to Boże działanie.
Tu wspomniał ksiądz o tym rozwoju intelektualnym. Mnie dość ciekawi, jak połączyć zarazem to, że wiara jest taką metafizyczną sferą, z tym, że wiara też jest pewnym jakby konstruktem rozumnym. Jak połączyć ten rozum i wiarę w tym powołaniu, które tak naprawdę się kreuje jako kapłan?
No na pewno potrzebny jest jakiś poziom intelektualny, bo ludzie oczekują od ciebie przygotowanych kazań, ale przede wszystkim nie tylko kazań, ale dogłębnego dotknięcia tematu. Jeżeli nawet nie umiesz dotknąć tak intelektualnie, bo nie jesteś profesorem w tej sprawie, to żeby to było związane z twoim doświadczeniem. Wtedy oni przyjmują całkiem inaczej, wszyscy słuchacze rozumieją, co ty mówisz, bo tak naprawdę nasz język teologiczny jest trudny dla współczesnej młodzieży i w ogóle dla wszystkich. I jest to jakaś konstrukcja słowna, która już może nie jest tak bardzo czytelna jak kiedyś, prawda, gdzie to wszystko oparte było na Rzymie i na Grece. dlatego też ważne jest to, żeby umieć docierać. Nie? I dlatego też mówię, że trzeba łączyć pewien intelektualizm taki świadomy, żeby umieć zaczerpnąć z tej wiedzy takiej faktycznej, ale ubrać to w jakąś szatę, czy szatę liturgiczną, czy szatę biblijną, czy takim moim mistrzem drogi kapłańskiej i robiłem magisterium właśnie w seminarium wrocławskim, to był Roman Rogowski, to był taki dogmatyk prawdziwy, to był taki człowiek, który wypowiadał się bardzo krótko i bardzo wyraźnie, ale bardzo dużo używał literatury obok na wytłumaczenie pewnych rzeczy, czyli umiał tę teologię zaszczepić w takie zwykłe sprawy, żeby człowiek zwykły, który nie zna tego języka i nie może się skontaktować, może coś z tego zrozumieć. I dlatego uważam, że to można połączyć, tylko trzeba ciągle być czujnym, żeby nie być tylko dla samego siebie, tylko żeby zawsze ten język był komunikatywny.
W takim łączeniu i też w tym, co wcześniej ksiądz mówił, to się jakby mi kojarzy tak jakby stwierdzenie, nie wiem, jak się ksiądz do tego odniesie, jak sprawić, żeby kapłan, który spełnia swoje powołanie, zarazem był blisko Boga, jak i blisko ludzi. Jak to połączyć?
Ja myślę, że jeśli chodzi o moje osobiste przeżycie, to ja to odnajduję w modlitwie i odnajduję to w modlitwie tych, którzy modlą się za mnie. Na przykład pozostała jeszcze na tym świecie moja mama, którą bardzo kocham, i ta mama modli się za mną dzień i noc. I ja wiem, że póki ona się będzie modliła, to ja wiem, że będę na tyle silny, żeby umieć podjąć pewne rzeczy. Czyli podstawą tego wszystkiego jest modlitwa, jeżeli za nas ktoś się modli. Dlaczego ci ludzie są biedni, tak myślę, tak? Do których mówimy, z którymi służymy, z którymi się spotkamy? Dlatego, że nikt się za nich nie modli. Oni nawet nie wiedzą, jak są nieszczęśliwi. Pozostawieni ich sami sobie, bez jakiegoś takiego wsparcia. My mamy do nich pretensje, że oni na przykład nie chodzą do kościoła, ale oni tego nawet nie czują, dlatego że nie odnajdują, nie wspiera nikt ich modlitwą. Tak? Gdzieś ta modlitwa w rodzinie zamiera, gdzieś matka nie modli się za synem, rodzice nie modlą się za dziećmi i nawzajem. Brakuje takiej więzi, a kiedy by połączyć właśnie te siły i tą dobroczynność, życzliwość, pomoc i modlitwa, myślę, że wiele rzeczy można byłoby pokonać. Nie? Łatwiejsze byłoby życie i może byśmy więcej zrozumieli z tego Boga, który jest na świecie.
Jaką rolę ma właśnie ta modlitwa w życiu kapłana? Bo teraz często się też mówi o modlitwie za kapłanów. Czy to faktycznie jest takie odczuwalne, że jest istotą też, żeby za tych kapłanów się modlić, a nie tylko, żeby kapłani modlili się za wiernych?
Ja myślę, że tak, to jest bardzo ważne. Ten temat jest bardzo, bardzo dla nas tutaj potrzebny, bo coraz mniej nas jest powołań kapłańskich, coraz mniej jest młodych ludzi, którzy chcą decydować o swoim życiu w ten sposób, i widzę, co się dzieje też z kapłanami młodszymi ode mnie, którzy po prostu rezygnują. Mieliśmy takie doświadczenie w parafii, dlatego też usilnie prosimy właśnie zawsze wspólnoty modlitewne. Tworzymy takie koła modlitewne, które wspierają kapłanów. Tak? Są margaretki. Też diecezja ma pomysł teraz na takie apostolstwo modlitwy za kapłanów, po to, żeby wspierać powołanie. I myślę, że wtedy ludzie zrozumieją, dlaczego jest tak mniej powołań, bo nikt się nie modli, nikt nie czuje, nikt nie chce wysłać swoje dziecko, żeby ktoś poszedł do seminarium, był księdzem. Bo to jest ciężka droga, trudna, a potem mogą nawet przyjść jakieś oskarżenia, z którymi człowiek sobie nie da rady i nie zawsze będzie powodem tych oskarżeń. Więc ważne jest to, żeby jednak, jeżeli wybieramy tą drogę, to po prostu czuć, żeby człowiek czuł, co jest do zrobienia. I to, co mówi Pismo Święte, bardzo proste. Zwykłymi pracownikami jesteśmy, musimy zrobić tylko to, co do nas należy. Zwykłymi sługami jesteśmy, więc resztą zajmie się Pan Bóg. To tak jak udzielanie sakramentu. Niedawno udzielałem znowu sakramentu namaszczenia chorych. Nie wiem, co się będzie działo z tym człowiekiem, ale go zostawiam Panu Bogu. Ja zrobiłem to, co do mnie należy. A jeżeli Bóg da mu życie i zdrowie, przetrwa. Ale moim zadaniem było wypełnić to, co nałożył na mnie Kościół, to, co jest związane także z moim powołaniem i z moją służbą. No i sami potrzebujemy modlitwy, rekolekcji, świadectwa, jakichś wydarzeń wiary, tak jak teraz mieliśmy w diecezji pięknie wspólnotę, spotkanie europejskie, spotkanie młodych, Teze, gdzie młodzi pokazali, że naprawdę modlą się i przyjechali do Wrocławia i znowu nas wszystkich zafascynowali modlitwą. Także to jest piękne doświadczenie. Ja myślę, że na wszelkim rozwiązaniem jest modlitwa i jej brak doprowadza do tych kłopotów.
Tutaj na moment się zatrzymamy. Zapraszam wszystkich słuchaczy na wysłuchanie piosenki i już za moment wracamy do naszej rozmowy o powołaniu.
Dzięki niemu jest niezwykle, wszystko nagle szlachetnieje. Nikiel kryje motocykle, stara miłość nierdzewieje. Ty nie pytaj mnie, a co to jest, co tak działa. Ty nie pytaj mnie, rozejrzyj się. Dzięki niemu tyś dostępny i cię widzę na ekranie. Dzięki niemu czyn występny znajdzie swoje pokaranie. Ty nie pytaj mnie, a co to jest, co tak działa. Ty nie pytaj mnie, rozejrzyj się. Ono drogi prostuje, naprawia to, co złe. Ono tam pokieruje, gdzie trzeba, powie gdzie. Ono drogi prostuje, naprawia to, co złe. Ono tam pokieruje, gdzie trzeba, powie gdzie. Pątnik wierzy i powstają nowe więzi. Dzięki niemu badacz wierzy, lepszy owoc na gałęzi. Ty nie pytaj mnie, a co to jest, co tak działa. Ty nie pytaj mnie, rozejrzyj się. Wszelkie wielkie dzieło sztuki dzięki niemu wszak przybywa. Ta przyczyna w myśl nauki powołaniem się nazywa. Ty nie pytaj mnie, a co to jest, co tak działa. Ty nie pytaj mnie, rozejrzyj się.
Powoli wracamy do naszej audycji, audycja Dar i Tajemnice. Rozmawiamy o powołaniu dzisiaj z księdzem Tomaszem Czabatorem. Tak więc kiedyś pamiętam, że usłyszałem, jak ksiądz mówił kazanie, że Bóg nie chce tylko, żebyśmy jakby ograniczali się do zamknięcia Go w przestrzeni naszego serca. Że On chce też być obecny w pewnych przestrzeniach, w pewnych miejscach. tak jak mówiliśmy o Teze, o spotkaniach młodych, jak ksiądz rozeznaje te słowa w swoim powołaniu dziś? Czym jakby rozróżnić to, żeby nie zamykać Boga tylko w tej przestrzeni własnego serca, ale też jakby poszerzać Go o te przestrzenie miast, przestrzenie jakichś sal, przestrzenie jakichś, powiedzmy, koncertów?
No to jest wyzwanie dla współczesnych duszpasterzy, tak, że ducha nie gaście, mawiał zawsze. No, w Piśmie Świętym zawsze mój profesor Roman Rogaski mówił, żeby tutaj jednak nie być kimś, kto gasi światło Ducha Świętego, prawda, swoim postawą, bo mu się nie chce, czy powiedzmy, no nie rozumie, bo ta myśl dalej się rozwija, ale próbuje współtworzyć i proponuje, tak, bo nie chodzi o to, że no, my nie załatwimy wszystkich spraw, ale Panu Bogu chodzi o to, żebyśmy zaczęli pewną sprawę. To on to dokończy. Znajdą się ludzie, którzy wynajmą salę, zrobią różne sprawy, zorganizują całą tą sprawę taką zewnętrzną, fizyczną, a najważniejsze jest to, że ktoś rozpoczął jakieś dobre dzieło. I tak bardzo często ta dobra współpraca udaje mi się z ludźmi świeckimi. I za to Panu Bogu bardzo dziękuję, że możemy się na tyle rozumieć, ale ja przeżyłem taką myśl właśnie będąc na studiach w Rzymie, doktoranckich studiach w Rzymie przez 4 lata. Żył wtedy Jan Paweł II. Często żeśmy się z nim spotykali, dla nas to było często, bo później już w ogóle nie mieliśmy okazji. I co przeżyłem w tym w Rzymie? Przeżyłem przede wszystkim wspólnotę Kościoła. I widziałem, jak ci ludzie gromadzą się na placu. Widziałem, co ten Jan Paweł II potrafi zrobić jednym słowem, jednym swoim wydarzeniem, jak przez człowieka potrafi przemawiać Bóg. I wtedy zobaczyłem, że to wszystko wydobywa się z serca, ale to wszystko się nie mieści tylko w sercu, że to po prostu będą nie tylko place pełne, to będą narody, to będą pielgrzymki. Przecież ile on pielgrzymek zrobił do Polski, po świecie, do ilu on ludzi dotarł i wszyscy wspominają jego przekaz, jego świadectwo życia. Wszystkim się cisną łzy do oczu, kiedy wspominamy Jana Pawła II, bo naprawdę ten człowiek nam zaszczepił pewną wspólnotę i dar, żeby nie zamykać się do siebie, ale otwierać się na Kościół powszechny. I wtedy zrozumiałem, co to znaczy powszechność Kościoła. Że oczywiście ważna jest parafia, ważna jest wspólnota, ważna jest grupa, która tworzy się nawzajem, która się poznaje, ale ta grupa musi oddziaływać na inne grupy, w szerszej fali, na cały Kościół. I to musi promieniować. I tak właśnie to też od wielu lat, bo brałem udział w wielu spotkaniach Teze, w wielu pielgrzymkach, a więc w takich zgromadzeniach, gdzie jest bardzo dużo ludzi, wiem, że to się rozpowszechnia dzięki ludziom, dzięki ich darom i dzięki łasce, jaką daje Pan Bóg. Wtedy wiem, że to, co jest w sercu, to może być na zewnątrz, w drugim człowieku, w bracie i siostrze, którzy są obok ciebie. Ale właśnie to zrozumienie powszechności Kościoła nauczyło mnie takiej wspólnoty, że nie zamykamy się do siebie, nie zamykamy się do jakichś grup, ale właśnie otwieramy się na Boga, otwieramy się na drugiego człowieka.
Jak to zrobić? Jaki jest klucz, powiedzmy, tego, żeby tak z wiarą, z duchowością otworzyć się na tych ludzi i żeby to było jakby część realizacji mojego powołania, że ja widzę, że to, że się na nich otworzyłem, że to sprawia, że wzrasta nie tylko ich duchowość, ale też i moja.
To tak jak chyba każdy dobry uczynek, bo jeżeli ktoś zrobi nam coś złego i my odpowiemy mu tym samym, to zatrzymamy dobro. To znaczy w ogóle nie wydobędziemy dobra ani z siebie, ani z drugiego człowieka. Ale jeżeli damy dobro, kiedy ktoś nam nie dał nic albo dał nam zło i wtedy damy dobry uczynek, wtedy i dla nas jest to nauczka pokory, a z drugiej strony dla tego człowieka może być niezłe doświadczenie wiary. I to właśnie na tym polega, żeby każde dobro rodzi kolejne dobro. I kiedy my zaczniemy coś, kiedy uda nam się zrobić coś pozytywnego, pożytecznego, to może tak współdziałać, że potem przymnaża łaski. Ty jesteś zmęczony fizycznie po takich spotkaniach, po takim doświadczeniu, ale masz taką satysfakcję, że nie zmarnowałeś dnia, bo wiesz, że ten dzień był pożyteczny.
Mimo wszystko, szczególnie dzisiaj, kiedy na przykład mówi się często o tym, że tak dużo ludzi odchodzi od Kościoła, możemy wpaść w taką fatalistyczną wizję, że my już nie możemy nic zrobić, a jednak mimo wszystko cały czas możemy prowokować, jednak widać, że często ci ludzie, którzy zostają, ich duchowość może nie jest ich tak dużo, ale ich duchowość staje się mocniejsza.
Myślę, że to jest ta odpowiedź, tutaj pan redaktor dobrze zauważył, że zbyt fatalistyczne pomysły na naszą przyszłość, zamykanie Kościoła tylko do naszych nieudanych rzeczy, to się może źle skończyć. Na pewno każde dobro zasiane, to jest też Pismo Święte. Jeden sieje, drugi zbiera. I to trzeba zrozumieć, nie? Może być, że w tym czasie, w tym momencie Kościoła nam się nie uda zebrać żadnych plonów. Ale my jesteśmy w momencie siania i nic na to nie poradzisz. Twoje życie może być pod kreską, może być zmarnowane, smutne, pełne doświadczenia jako ksiądz. Ale twoim zadaniem było siać. A ktoś kiedyś dzięki temu i dzięki współpracy i dzięki łasce Bożej ktoś powie, że wtedy dopiero zrozumiał, że ten Bóg jest. Także nie ma fatalnych rozwiązań. To jest tylko nasze fatalne myślenie, że nic się nie da z tym zrobić.
Już tak zmierzając do końca, dlaczego powołanie księdza Tomasza Czabatora jest święte i wyjątkowe? Jak ksiądz to odczuwa w swoim życiu i jednak rozeznaje gdzieś na swojej drodze powołania?
Czy moje powołanie jest święte? Na pewno zamierzenia są ważne, ale przez nasze życie przewijają się dwie rzeczy. Każdy teolog powie sakrum i profanum. Kiedy dążymy do świętości, kiedy jesteśmy na dole, kiedy dotykamy dna, kiedy pragniemy czegoś większego, tak? Bo Chrystus powiedział tak o swoim Ojcu: bądźcie niebiescy, jak On jest niebieski. Czyli nie tylko zrób dobry uczynek i chciej, żeby cię ktoś pochwalił, ale ty bądź doskonały w tym. Ty bądź taki dobry i taki doskonały jak Jezus, jak Bóg, który daje nam pewną rozkosz. I podziwiam świętych, którzy w swoim czasie realizowali swoje życie. Nie wiem, jakie mieli problemy, pewno takie same jak my. I oni nawet nie wiedzieli, że będą świętymi. Ale te problemy były dla nich, teraz wiemy, drogą ku świętości. A my wiemy, że to nasze życie codzienne też może być drogą ku świętości, tylko my tego nie wiemy. Może kiedyś ktoś to określi, a jak tego nikt nie określi, to Bóg to określi, bo każde doświadczenie, każde spotkanie drugiego człowieka, każde bycie z drugim człowiekiem uczy cię, siebie uczysz, tak? Bo poznajesz siebie w drugim człowieku, nie? Czyli takie personalne podejście, nie? Dlatego też przeżycie tutaj jest bardzo ważne. Zwrócenie uwagi na powszechność Kościoła i powszechność głoszenia Słowa Bożego i powiedzmy ogarnianie tego wszystkiego. Ja to przeżyłem w Kościele Jana Pawła II, jak studiowałem. Ja przeżyłem tą wielkość. To nie był tłum, to nie był nie wiadomo kto, to był Kościół. I to byli ludzie z różnych krajów, w różnym wieku. To byli różni ludzie, zdrowi i chorzy, ale tworzyli naprawdę wspólnotę Kościoła. I ja jako student, ksiądz student, po prostu budowałem się tym. Po prostu tęskniłem za każdym spotkaniem z Janem Pawłem II, bo on mnie uczył Kościoła. Przykład prosty. Kiedy przyjeżdżał na każdą pielgrzymkę do rzędów VIP-owskich, nie sadzał prezydentów, tak, czy jakiś tam najważniejszy. Oni też mieli swoje miejsce, ale w pierwszych rzędach byli niepełnosprawni. Byli ci, którzy mogą przyjść na plac, mogą się pomodlić za jego, w jego pracy papieskiej, tak, w jego pracy duszpasterskiej, kapłańskiej. Nie? I to był dla mnie taki przykład doświadczenia.
Już tak na koniec, żeby tradycji stała się zadość naszej audycji, to co jest darem, a co tajemnicą w księdza osobistym powołaniu?
Darem jest Bóg w ogóle. On jest wszystkim, myślę. A tajemnica to spotkanie z Nim. Może nie ma takich cudów zewnętrznych, ale jest to tajemnica człowieka, który spotyka Boga i daje taką właśnie odpowiedź, że mija jakiś okres czasu i człowiek trwa w swoim powołaniu i mimo kryzysów, mimo upadków, mimo grzechów, zawirowań, samych błędów, które sam czyni, po prostu ta tajemnica spotkania z Bogiem jest tak wyjątkowa i tak niesamowita, że może fascynująca.
Dziękuję bardzo.
Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Przypomnę, że naszym dzisiejszym gościem był ksiądz Tomasz Czabator, proboszcz parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Pocieszenia w Oławie. To jest sanktuarium, tak jak tutaj podpowiada ksiądz, a was, drodzy słuchacze, zapraszam na kolejne audycje w każdy czwartek o 16:30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.
Szczęść Boże wszystkim.
Do usłyszenia. Z Bogiem.